W homestagingu może działać każdy, ale prawda jest taka, że nie każdy się do tego nadaje. Dlaczego tak mówię? Ponieważ wiele osób myśli, że dzięki temu, że tak naprawdę nasza branża jest szeroko otwarta, próg wejścia jest bardzo niski, praktycznie można powiedzieć bezkosztowo można zacząć działalność jako homestager, to każdy się w tym odnajdzie. Jest to dość proste, tak się wydaje. Jest to dość proste, prostsze na pewno niż projektowanie, więc dlaczego by nie zacząć właśnie od tego? Dzisiaj chciałam trochę głębiej wejść w ten temat, opierając się również na tym, co powiedziała mi w wywiadzie Barb Schwartz, sama twórczyni homestagingu, jak ona się do tego odnosi. Także jeśli chcesz wiedzieć, jakie cechy powinien mieć dobry homestager, to zasubskrybuj i zostań na dalszą część tego odcinka. Witam Cię w podcaście Homestaging od kuchni. Nazywam się Klaudia Leszczyńska, a Ty słuchasz właśnie podcastu o prawdziwym homestagingu. Dla osób, które chcą dowiedzieć się o działalności w tej branży, technikach, które prowadzą do skuteczniejszej sprzedaży nieruchomości oraz więcej szczegółów o samym homestagingu. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, koniecznie zasubskrybuj, aby nie przegapić branżowych nowości. Zapraszam! Co powiedziała mi Barb podczas naszej rozmowy? Cel jest bardzo ważny, a kolejna rzecz jest równie ważna, o ile nie ważniejsza. Na równi z celem jest wiara. Musisz w siebie wierzyć. Jeśli w siebie nie wierzysz, dlaczego ktokolwiek inny miałby w ciebie uwierzyć? Wydaje się banalnie proste, ale bardzo często o tym zapominamy. Rozmawiamy z naszymi klientami tak, jakbyśmy mieli go przekonać do czegoś zupełnie nierealnego, bije z nas brak pewności siebie i nie ma co się oszukiwać. Z taką postawą nie jesteśmy w stanie zdziałać cudów w homestagingu. I ja się wtedy nie dziwię, gdy niektórzy mówią, że na przykład z tej branży nie da się wyżyć. Jeżeli my w to nie wierzymy, to nie będziemy w stanie kogokolwiek przekonać do tego, że nasze usługi mają sens, do tego, że mają wartość. Wydaje się oczywiste, ale faktycznie jest często pomijane. No i do tego celu i wiary dochodzi oczywiście wytrwałość. Wytrwałość to podstawa tak naprawdę każdego biznesu. Ja uważam, że ta wytrwałość powinna być też taka sensowna, czyli nie powielamy działań, które nie przynoszą efektów, ale jesteśmy wytrwali w naszym dążeniu do celu. Kolejna rzecz, też taki mit, który gdzieś tam często krąży wśród osób, które myślą o homestagingu, to jest fakt kochania nieruchomości, to jest fakt zachwycania się wnętrzami. Wiele osób myśli, że jeśli lubi wnętrza, lubi nieruchomości, to nadaje się właśnie na homestagera. Dlaczego nie do końca tak jest? I tu posłużę znowu się cytatem Barb Schwartz: aby zostać homestagerem, musisz kochać ludzi. Nie lubisz ludzi, nie chcesz być wśród ludzi, czujesz negatywne emocje, kiedy cię nie słuchają, to nie ich wina, tylko twoja. Niektórzy ludzie, jak chcą zostać homestagerami, to mówią: kochamy domy. To świetnie, ja też kocham domy. Niestety nie ma domu bez właściciela albo sprzedającego. I to uważam, że jest kluczowe. Zapominanie o czynniku ludzkim w całym procesie homestagingu jest tak naprawdę fundamentalnym błędem, bo przygotowując nieruchomości, zawsze musimy skupiać się na tym konkretnym celu, na tej końcówce, którą chcemy osiągnąć, a więc na tym dotarciu do klienta docelowego. Jeżeli nie będziemy lubić ludzi, jeżeli nie będziemy ich szanować, rozumieć, to nie będziemy w stanie dobrze określić ich potrzeb i tym samym nie będziemy w stanie dobrze przygotować wnętrza dla takich osób. Jesteśmy wówczas w stanie zrobić mieszkanie, które będzie ok, ładne, przyjemne, może gustownie urządzone, ale nie będzie ono już tworzyło tego, o co chodzi w homestagingu, czyli tego konkretnego stylu życia, w którym dana osoba ma się poczuć tak naprawdę jak w domu. No i kolejna rzecz, którą podkreśla Barb Schwartz, to nasza postawa. Postawa jest najważniejsza, bo jeśli słyszysz, jak ktoś mówi: myślę, że to się nie uda, i rezygnujesz, no to nic z tego nie będzie. I tu znowu wracamy do tej wiary w nas i do tego, z czym my idziemy do klienta. Czy z takim przekonaniem, że jeśli go nie namówimy na homestaging, to stracimy zlecenie, czy z takim przekonaniem, że mamy mu do zaoferowania coś fantastycznego, narzędzie, które może mu pomóc tak naprawdę w sprzedaży czy w wynajmie, narzędzie, które może mu skrócić czas sprzedaży, które może mu przynieść lepszy zysk, dzięki któremu też kupujący dostaną taką nieruchomość, o jakiej marzyli, to jest jakby taki klucz, tak? właśnie ta świadomość tego, z czym my idziemy do ludzi. A jeżeli idziemy właśnie z takim nastawieniem, że chcemy coś sprzedać, to ludzie nie są głupi i bardzo szybko takie coś wyczują. Także ta postawa to jest coś, czemu warto się przyjrzeć. Ja dzisiaj już nie będę zgłębiała tematu, jak pracować z przekonaniami, bo uważam, że to też jest bardzo ważny, ale też głęboki temat, ale chciałabym tylko nakreślić, na co w ogóle zwrócić uwagę, kiedy myślimy o tym, czy nadajemy się na homestagera. A jeśli chodzi o te przekonania, to mogę Wam opowiedzieć, jak to u mnie wyglądało. Też zaczynając w homestagingu, mając jeszcze firmę wynajmową, miałam takie poczucie, że homestaging to jest tak naprawdę tylko taki dodatek do biznesu i że faktycznie ciężko z tego zrobić taki główny biznes, firmę, która będzie wyłącznie utrzymywała się właśnie z usług homestagingu, co nie było prawdą, ale gdzieś tam takie przekonanie we mnie tkwiło. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że za nisko się wyceniałam i dopiero po trzykrotnej podwyżce byłam w stanie osiągnąć takie minimum, które faktycznie gdzieś tam było opłacalne. Czy to była wina klientów, że ja zarabiałam wtedy na homestagingu za mało? No nie, to była moja wina, to ja nie potrafiłam jeszcze wtedy skalkulować tego, jak powinnam wycenić konkretną usługę, opierałam się na tym, co słyszałam, co mi się wydawało, nie potrafiłam przeliczyć sobie stawki godzinowej, także to wszystko leżało gdzieś tam po mojej stronie, no ale fakt był taki, że przez to, że właśnie miałam takie przekonanie, że to jest dodatek, to tak wtedy też było i w sumie, tak jak kiedyś wspomniała jedna z moich kursantek, homestaging był bardziej drogim hobby niż biznesem. Zmienia się to wówczas, kiedy jesteśmy w stanie gdzieś tam sobie przekalkulować, jak to wszystko powinno wyglądać i mamy przekonanie też, że klient będzie w stanie zapłacić taką kwotę, czyli nie mamy przekonania, że to jest nierealna kwota, tylko że idziemy do klienta, opowiadamy mu, jaka jest wartość naszych usług, podajemy konkretne stawki i jesteśmy w stanie go wtedy przekonać. Jeżeli my, znowu wracamy do tego, do tej wiary w siebie, tak? Jeżeli my nie wierzymy w to, że jesteśmy w stanie to zrobić, to wiadomo, jak to wygląda. Wówczas niepewność bije z nas i rozmawiając z kimś o jeszcze tak jakby abstrakcyjnym, że tak to nazwę, biznesie, jak homestaging, o usłudze tak abstrakcyjnej, gdzie klient tak naprawdę musi nam zaufać, wierzy w naszą eksperckość, nie musi mu się podobać efekt naszej pracy, no wydaje się to jakimś totalnym kosmosem, tak? Jeszcze na przykład płaci za to kilka tysięcy złotych, on naprawdę musi mieć podstawę, żeby nam zaufać, naprawdę musi być przekonany do tego, że to co robi jest słuszne. U nas homestaging bardzo mocno ewoluował dzięki współpracy z inwestorami, którzy sami zgłaszali się do nas właśnie widząc nasze zarobki na wynajmie, widząc, że nasze stawki były 25-30% wyższe, kiedy to były pokoje po homestagingu. Ja wtedy postanowiłam właśnie napisać e-booka na temat homestagingu i tak dalej się już to wszystko potoczyło w bardzo dużą społeczność. No ale też nie było łatwo na początku gdzieś tam zrezygnować z etatów, mieć to takie poczucie, że już nie będzie tego wynagrodzenia 10 dnia każdego miesiąca, tylko że musimy na to zapracować. Potem kolejnym takim kamieniem milowym właśnie była zmiana kierunku biznesowego firmy i to znowu był strach, kiedy zaczęliśmy redukować te wynajmy. Oczywiście okazało się to strzałem w dziesiątkę, ale takie rzeczy to widzimy dopiero po czasie, tak? Kiedy podejmujemy decyzję, opieramy się na tym, co nam się wydaje notabene, tak? Czyli na jakiejś analizie tego, co się w danym momencie dzieje. Nie przypuszczaliśmy, że wydarzy się cała pandemia, a pandemia tak naprawdę w homestagingu bardzo mocno pomogła, bo wielu inwestorów właśnie, szczególnie od wynajmów, zgłaszało się do homestagerów, żeby podnieść jakość swoich mieszkań, żeby byli w stanie w ogóle wynająć te mieszkania. Także jakby z jednego kierunku firmowego, który przestał być aż tak bardzo opłacalny, weszliśmy w drugi, nie wiedząc, że wydarzy się w ogóle pandemia. To, co było, myślę, kluczem takim do tego, że osiągnęliśmy w naszej firmie tak dużo, to nie było samo podjęcie decyzji, ale to właśnie była ta wytrwała realizacja tych założeń, które gdzieś tam mieliśmy. I tutaj jedno to był właśnie rozwój firmy taki biznesowy, drugi czynnik to jest taka ciągła nauka i też wdrażanie tej wiedzy, którą zdobywamy. Zawsze też to powtarzam kursantkom na szkoleniach, że jedna rzecz to jest to, że się przerobi kurs, że się nauczy jak robić homestaging, czy jak prowadzić firmę od strony biznesowej, ale druga kwestia to jest wdrożenie. Jeśli z tą wiedzą nic nie zrobimy, to ona po prostu nie zadziała, także kiedy się szkolimy, warto wyrobić sobie taki nawyk od razu wdrażania tego, co widzimy, że powinniśmy zastosować właśnie w naszych firmach. No i trzecia sprawa to taka ciągła analiza, obserwacja, czy to, co robimy, ma sens, czy to, co robię, też przybliża mnie do rzeczy, które chcę osiągnąć. Bo na przykład, jeśli chce się być homestagerem i nie chce się robić na przykład metamorfoz osobistych, to branie większej ilości takich zleceń nie ma sensu, jeśli patrzymy w takiej perspektywie długoterminowej. Oczywiście możemy sobie przetestować, jak to wszystko wygląda, czy to jest coś dla nas, ale branie zleceń, które nie przybliżają nas do naszych celów, właśnie w dłuższej perspektywie nie jest zbytnio logiczne, także też warto się temu przyjrzeć. Wiem, że na początku szczególnie może się to wydać abstrakcyjne, że jak można rezygnować ze zleceń, kiedy główną taką obawą czy problemem jest zdobycie klientów. Ale wierzcie mi, że na późniejszym etapie naprawdę trzeba się przyjrzeć, jakiego typu zlecenia bierzemy, czy to są rzeczy, które faktycznie chcemy robić, czy się przypadkiem nie rozdrabniamy, że tu robimy wynajem długoterminowy, za chwilę robimy na przykład metamorfozę osobistą, zupełnie inny projekt, tak? Tutaj z kolei nadzór nad remontem, gdzieś tam na sprzedaż, także warto się zastanowić, choćby przez chwilę, w którym kierunku chcemy iść i potem też przyglądać się, czy faktycznie to, co robimy, przybliża nas do naszych celów. I na koniec jeszcze chciałabym podsumować to wszystko cytatem właśnie od Barb Schwartz. Ta branża jest szeroko otwarta. Według The Wall Street Journal jest to jeden z 5 najlepszych zawodów, patrząc pod kątem rozwoju branży. Będę to powtarzać. Macie przed sobą wspaniałą przyszłość. Jeśli taka nie będzie, to będzie to tylko wasza wina. Uważam, że to bardzo mocne słowa, nie odważyłabym się czegoś takiego powiedzieć, ale ktoś, kto przez 50 lat stworzył zupełnie nową branżę od zera, myślę, że ma do tego wielkie prawo i podstawy, żeby takie słowa wypowiadać. Dlatego tak jak cały ten dzisiaj odcinek, gdzieś tam starałam się wam przybliżyć, w homestagingu faktycznie może działać każdy, ale jeżeli nie będziemy mieli tych kluczowych cech, tej wiary, wytrwałości, naszego celu w ogóle, do którego dążymy, po co my to wszystko robimy, po co my się pchamy w ten homestaging, to będzie nam ciężko faktycznie gdzieś tam osiągnąć dobre rezultaty, takie rezultaty, których gdzieś tam się spodziewamy. A patrząc właśnie na fakt tego, że ta branża jest tak mocno rozwojowa, nie da się w niej być bez ciągłego kształcenia się, bez rozwijania swoich umiejętności. I to nie tylko homestagingowych, ale tak naprawdę całego spektrum biznesowego, sprzedaży, marketingu, budżetowania, komunikacji, social mediów, to wszystko jest tak naprawdę wpisane w nasz zawód i bez tego ciężko też osiągnąć jakikolwiek sukces, ponieważ to wszystko składa się na jedną wielką całość. Także życzę ci tej wytrwałości, o której mówiła Barb, a jeśli jesteście zainteresowani właśnie zawodem homestagera, tego jak można zacząć działać w tym biznesie, czujecie, że to jest coś dla was, to zapraszam was gorąco do pobrania bezpłatnego poradnika, który napisałam właśnie dla wszystkich takich osób o tym, jak zacząć działać w homestagingu. On będzie podlinkowany w opisie, oczywiście jest też do znalezienia na mojej stronie claudialeszczyńska.pl. Jeśli wam się podobał ten odcinek, to serdecznie zapraszam do subskrypcji i do odsłuchania czy obejrzenia innych odcinków. Dziękuję.